gość Radia Doksa.
Naszym gościem jest dzisiaj wojewoda opolski Adrian Czubak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj już od samego rana słyszałam rozmowę dwóch Polek. Jedna mówiła, u nas padało, u was nie padało, a u nas zabierało się za padanie. No to ja zacznę naszą dzisiejszą rozmowę od warunków pogodowych, ale nie od prognozy pogody, a jednak od gwałtownych zjawisk, które są od kilku lat notowane w lipcu i w sierpniu. Pan jako zarządzający sytuacjami kryzysowymi często uczestniczy w tych sytuacjach. Czy jesteśmy przygotowani? Z jednej strony na gwałtowne opady deszczu związane z wichrami, burzami, to co miało miejsce na przykład w zeszłym roku w gminie Cisek i w jaki sposób służby są do tego dostosowane, przygotowane, ale druga strona to też jest susza, która grozi rolnikom w ostatnim czasie.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te gwałtowne zmiany pogodowe, oczywiście jesteśmy przygotowani. Na bieżąco jestem w stałym kontakcie z wszystkimi podległymi bądź współpracującymi służbami, które są odpowiedzialne za ewentualne niesienie pomocy w tych niebezpiecznych sytuacjach. Na bieżąco przekazywane są informacje o ewentualnych szybkich zmianach pogodowych wszystkim służbom zarządzania kryzysowego w całym województwie opolskim, czyli przede wszystkim do powiatowych centrów zarządzania kryzysowych, do gmin, tam aby oni mogli również przekazywać te informacje swoim mieszkańcom. I oczywiście, kiedy tylko mam taką informację, że coś niedobrego może się wydarzyć, natychmiast jestem w kontakcie z tymi wszystkimi służbami. Proszę o pełne być przygotowanie do ewentualnie niesienia pomocy, ale doskonale wiemy, że te zmiany pogodowe są tak gwałtowne, są tak nagłe, że nieraz trudno się na to przygotować. A więc to oczywiście profilaktyka jest bardzo ważna. No w tym momencie mogę przekazać Państwu informację, że od bieżącego roku szkolnego 2018-2019 rozpoczynamy właśnie taki też również system edukacyjny, program profilaktyczny ze Strażą Pożarną, Policją, służbami ratunkowymi w szkołach. Właśnie będziemy uczyć, jak zachowywać się w takich sytuacjach kryzysowych, jak reagować na komunikaty kryzysowe, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli do kogoś przychodzi informacja, że będzie drugi stopień zagrożenia, wiatry w porywach do 100 km, drodzy Państwo, wówczas na pewno wszystko należy pochować, pozamykać dokładnie, nie zostawiać niczego swobodnie stojącego na dworze. Współpraca, profilaktyka jest bardzo dobrze.
No, ale... Pewnie taką pomocą może być też ten system krajowego ostrzegania, ale ponieważ ja bym nie chciała, żebyśmy dzisiaj tylko o pogodzie porozmawiali, to jeszcze dopytam tylko o suszę. W jaki sposób mają się rolnicy zgłaszać?
Susza, przede wszystkim tak. No i susza występuje w skali kraju na bardzo dużej ilości w naszej ojczyźnie. No przede wszystkim pierwsza podstawowa sprawa to oczywiście zgłoszenie się do gminy rolników i zgłoszenie tego do odpowiedniego organu. Oczywiście w wszystkich gminach są powołane komisje przez wojewodę opolskiego. Są komisje przygotowane do tego, aby ewentualnie działać i te straty liczyć. Ale powtarzam, to na podstawie do oddzielnego dokumentu wyznaczane jest, które uprawy są zgłaszane jako, które mogą być zgłaszane jako objęte suszą, na jakich to jest gruntach, tak aby to wszystko można było policzyć i potem wypłacić ewentualne odszkodowania rolnikom.
Czyli droga jest taka, że najpierw rolnik zgłasza się do samorządu, gdzie jest zespół, który szacuje straty.
Wniosek właśnie o te oszacowanie strat powinien natychmiast zgłosić rolnik do gminy. Tam są powołane komisje, które składają się z przedstawicieli różnych instytucji, aby te straty oszacować. W ramach oczywiście pewnej procedury administracyjnej, jeżeli te straty są oszacowane, wniosek zostanie wypełniony, wpływa decyzja i później na podstawie tego są ewentualnie przyznawane środki finansowe. Więc najpierw rolnik powinien oczywiście zgłosić. No jesteśmy w stanie wysyłać w ciemną komisję w każdej gminie, nie wiadomo w jakie pole, w jakie miejsce. Nie tylko pole, również nie tylko takie pole, gdzie są powiedzmy tam jakieś zboża ozime czy jara, ale również na przykład, nie wiem, uprawy na przykład truskawek, to rolnik, to hodowca powinien pierwszy, plantator powinien pierwszy to zgłosić do gminy, aby gmina szybko powołała i oszacowała te straty.
To zatrzymajmy się już na poziomie gminnym, bo takim dużym sukcesem jest ze strony państwa i w tych informacjach, które się pojawiają w administracji Urzędu Wojewódzkiego, Komunikaty dotyczące wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej. Przyjęto do realizacji 11 zadań na łączną kwotę nieco ponad 20 milionów złotych. Państwo mówią, że to są dodatkowe środki. Około 20 kilometrów dróg powiatowych i gminnych zostanie wyremontowanych dzięki tym środkom, ale na moją uwagę przykuło coś innego. Złożonych zostało 63 wnioski, zostały złożone na łączną długość 74 kilometrów, a łączną wartość 90 milionów. To pokazuje, że te potrzeby są dużo większe niż środki, które państwo przeznaczyli.
Dokładnie. Należy te środki jeszcze zabezpieczyć, ale drodzy państwo, to już mówiłem wielokrotnie, tylko w roku 2018 suma dotacji z budżetu państwa, zarządów Prawa i Sprawiedliwości, to ponad prawie 60% tego, co w całej czteroletniej kadencji PO-PSL.
No nie, panie wojewodo, tego nie będziemy znowu się odnosić do
tego, jak nie będziemy się odnosić? No, nie, chwileczkę.
Bo musimy panią, odnosić się do tego,
pani redaktor, będzie. Chwileczkę. Nie. Sekundkę. Drogi nie powstają i problemy z drogami z dnia na dzień, tylko nakładają się latami, szanowni państwo. Nie jesteśmy w stanie wszystko nadrobić w ciągu jednego roku, ale proszę pokazuje, tą kwotą pokazuje, że prawie to nadrabiamy. W tej czteroletniej kadencji obecnej wpłynie ponad do Urzędu Wojewódzkiego ponad 60 milionów więcej na drogi, jako dotacja na drogi lokalne. Ale czemu miałem się nie odnosić do przyszłości? No to odnieśmy się trochę do przyszłości. Pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział właśnie, biorąc pod uwagę właśnie analizy z każdych urzędów wojewódzkich, jakie jest ogromne zapotrzebowanie z poszczególnych samorządów, już w tym roku zostanie utworzony specjalny na skalę, można powiedzieć, europejską i przede wszystkim polską, specjalny fundusz budowy dróg lokalnych. O naprawdę ogromnej kwocie 5 miliardów złotych. A więc spodziewajmy się, że tych środków na drogi będzie dużo, dużo więcej. Widzimy, jest duże, duże zapotrzebowanie. Tylko mówię, to nie jest zapotrzebowanie, które wyniknęło po na przykład, nie wiem, moim powołaniu na wojewodę, czyli 9 grudnia 2015, tylko to są zaległości sprzed dobrych kilku lat. Skąd to wiem? Wiem, bo jak oceniamy wnioski właśnie samorządów, które składają, to piszą w uzasadnieniu, że ta droga była oczekiwana na przykład była od 8 lat. Albo od 6 lat, albo od 9, więc panie rektor, muszę się do tego odnieść.
Niewątpliwie ważna jest przyszłość, niewątpliwie trzeba patrzeć również w tę pracę, natomiast moja uwaga odnosiła się bardziej do tych rozgrywek politycznych, ponieważ uważam, że skupianie się na tych rozgrywkach politycznych często uniemożliwia.
No to ja pani teraz muszę pani przerwać. Skupianie się na rozgrywkach politycznych, no to ostatnio niejaki pan Palimonka z PO publicznie powiedział, że wojewoda rozdaje tylko pieniądze wszystkim, tylko nie z opozycji, więc informuję pana i to będzie, i zrobię to w odpowiedni sposób, wszystkich opcji politycznych województwa polskiego samorządy otrzymały środki na drogi. Ale to sprawę załatwię sobie na innej drodze z tym samym panem.
Jeszcze zapowiadając naszą rozmowę, powiedziałam słuchaczom o zmianie, która jest wprowadzona przez rząd. Czytana ustawa o zamianie użytkowania wieczystego na pełną własność. Ta zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. To jest zmiana, która też będzie wymagała od samorządów bardzo dużego nakładu pracy, bo szacuje się, że będą wpisy w księgach wieczystych w ilości około 2,5 miliona zmiany w tych księgach wieczystych, ale to zmiana ma na czym polegać?
O tego samo są samorządy, o tego jestem ja, aby służył obywatelom. Polacy od wielu dziesiątków lat mówią, że chcieliby naprawdę zamienić użytkowanie wieczyste na własność. Tak dla swojego dobrego samopoczucia. I my otwieramy kolejny, tak mówił pan premier, front. Postaramy się, aby ponad 1,5 miliona Polaków z wyrzutkowania wieczystego przeszło na tak zwaną własność. Ale to wymaga oczywiście pracy, nie ukrywamy, ale robimy to dla obywateli. Dla obywateli i mam nadzieję, że od przyszłego roku rozpoczniemy odnośnie spraw tak zwanych gruntów prywatnych. Od 2020 mam nadzieję również dla użytkowania wieczystego, gdzie właścicielami są przedsiębiorcy na przykład.
Ale z drugiej strony, skoro to byłoby taki krok dla obywateli, to konieczna jest ta opłata przekształceniowa, która jest...
Opłata przekształceniowa, szanowni państwo, nie będzie ani grosza większa od opłaty użytkowania wieczystego.
Tak, mało ale tego. 20-letni okres jeszcze uiszczenia.
Maksymalnie 20-letni. Można opłatę zrobić jednorazowo.
Z bonifikatą 60%, to prawda, ale dokładnie. Z drugiej strony, tak sobie myślę, skoro to jest takie oczekiwanie obywateli, to nie można było uniknąć tej opłaty, albo przynajmniej skrócić ten czas z tych 20 lat, bo to dość długi czas.
No można było. A to czemu nie zrobili tego poprzednicy lepiej, sprawniej, szybciej? Szanowni Państwo, robimy zgodnie tak, żeby jesteśmy również obowiązani robić pewne takie sprawy administracyjno-rządowe zgodnie z obowiązującym prawem. I na przykład w przypadku przedsiębiorców nie wiem, czy będzie możliwość na przykład dokonywania bonifikaty, bo również to może być potraktowane jako pomoc publiczna przedsiębiorcom, co przepisy unijne na przykład nie do końca na to pozwalają. Więc, szanowni Państwo, to, jeśli mamy się zagłębić no, bardziej szczegółowo, to mógłbym powiedzieć, jakie są całe te procedury. Na pewno Polacy nie stracą ani złotówki na tym, tylko i wyłącznie zyskają.
Panie wojewodo, skoro już dzisiaj czepiliśmy o politykę, to tylko powiem, że słuchacze uważnie słuchają naszych rozmów i po ostatniej naszej rozmowie jeden ze słuchaczy zadzwonił. To było dawno temu. Rozmawialiśmy na temat premii, nagród, finansów, finansowania służb i finansowania nie tylko służb administracyjnych, ale również posłów. I ten jeden ze słuchaczy powiedział: więcej pokory rządzącym. Stąd być może ta moja
więcej
informacja.
Pokory rządzącym, na przykład w samorządach bądź poprzedników. To niech pan słuchacz zobaczy mojego Facebooka i popatrzy, jak zarobki wojewody opolskiego z budżetem ponad 1,5 miliarda złotych wyglądają na tle samorządowca, na przykład z Platformy Obywatelskiej, który ma budżet 70 milionów złotych i zarabia na przykład rocznie 70 tysięcy złotych więcej. Razy 4 lata prawie 300 tysięcy złotych. Więcej pokory samorządowcy i więcej pokory dla wszystkich rządzących.
Ale możemy powiedzieć też, więcej pokory życzmy sobie wszyscy?
Wszyscy oczywiście. Wspaniałej pogody letniej, bezpiecznego wypoczynku i wszystkiego najlepszego.
Moim gościem dzisiaj był wojewoda opolski Adrian Czubak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się uprzejmie.
Poranny gość Radia Doksa.